Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. A kim byli świadkowie zmartwychwstania? Na ten temat rozmawiam z moimi gośćmi. Ksiądz Tomasz Borkowski jest naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawiać będziemy o świadkach zmartwychwstania, a konkretnie o kobietach, bo to właśnie kobieta, nie mężczyźni, uczniowie Jezusa byli tymi pierwszymi. Więc no, podstawowe pytanie, dlaczego? Dlaczego to właśnie kobiety były pierwsze?
Pan Jezus wybiera kobiety jako pierwszych świadków zmartwychwstania, bo chce pokazać nam szczególny taki wymiar kobiety, która jest dowartościowana, szczególnie w Ewangelii Świętego Łukasza, ale widzimy, że Jezus wśród wielu uzdrowionych to właśnie kobiety. I to kobiety podążają za Jezusem Chrystusem, a patrząc na apostołów, którzy wielokrotnie może buntują się przeciwko Jezusowi i często mają jakieś dziwne pytania, to kobiety są te, które są wierne Jezusowi do końca, słuchają, nie zadają pytań, więc widać je, że jako osoby szczególne, które są wpatrzone w Jezusa i głęboko w Niego wierzą.
Czy relacje kobiet były brane na serio? Bo też no, wiemy, jaka była pozycja społeczna kobiet w tamtym momencie.
To jest no, takie zasadnicze pytanie, bo patrzymy na pryzmat kobiety, patrząc przez pryzmat Ewangelii, jako system taki patriarchalny, czyli patrzenie przez mężczyzn. Kobiety były drugorzędne, szczególnie pokazuje nam to żydowska tradycja, że kobiety nie zeznawały przed różnego rodzaju trybunałami, no bo ich zeznania były uważane za gorszej kategorii. Mężczyzna był szczególnie dowartościowany, ale widzimy na kartach Ewangelii, że jednak ta perspektywa szczególnie się zmienia dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jezus taką nowość daje spojrzenia na kobietę jako ktoś wyjątkowego. No ale już nawet jak powiedziałem o Maryi, tak? Już sama wartość Maryi jako osoby, jako ta, która odpowiedziała Panu Bogu tak, pokazuje, że Pan Jezus chce się wyłamać z tego, co do tej pory było patrzone, szczególnie w Starym Testamencie, na kobiety.
Bo Jezus dał kobietom no, konkretną misję, konkretne zadanie.
No, dał im zadanie przede wszystkim zaniesienie tej wieści o zmartwychwstaniu. I widzimy, że to, którą pierwszą spotyka, jest Maria Magdalena, więc to szczególne spotkanie pokazuje ją jako taką apostołkę wśród apostołów, czyli tą, która niesie to orędzie radości, chociaż wiemy z relacji ewangelicznych, że apostołowie nie wierzą kobietom.
No właśnie i to jest to, o czym też ksiądz powiedział, no, że w tamtym czasie gdzieś zdanie kobiety nie było znaczące, a mimo wszystko to Jezus właśnie wybrał jako te pierwsze i zlecił im tę misję, żeby to one taką, tak dużą nowinę przekazały.
To jest prawda, ale no przede wszystkim ta kobieta już od momentu zmartwychwstania stają się szczególnie takie ich dar obecności, tak, wyjątkowości. Wiemy, że po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu Maryja jest wśród apostołów, ale widzimy te kobiety, które no, będąc tymi apostołkami orędzia, później zostaje to orędzie potwierdzone przez spotkanie ze zmartwychwstałymi, czyli apostołowie zauważają to, że to nie, jak to podaje relacja ewangeliczna, nie była czczą gadaniną, ale że Jezus im się naprawdę objawił.
To jak te objawienia wyglądały?
No objawienia wyglądały tak, że patrząc wpierw na Ewangelię świętego Jana, bo ona jest w tym względzie wyjątkowa, bo wiemy, że pierwszą osobą, którą spotkał Jezus Chrystus, była Maria Magdalena, która przychodzi do grobu, płacze, a Jezus mówi do niej, no żeby niewiasto, czemu płaczesz, chce pokazać jej tą bliskość, ale ona nie rozpoznaje Jezusa Chrystusa, czyli widzimy takie, można powiedzieć, że czasami te troski, i to widać szczególnie u kobiet, że te troski doczesne czasami przysłaniają wizję tej rzeczywistości, która jest przed nimi, ale kiedy Jezus do niej mówi po imieniu, to widzimy, że ona wtedy odkrywa, poznaje, że kiedy Jezus mówi do niej po imieniu, to poznaje, że to jest Jezus, że to jest ten rabbi, jej nauczyciel, jej umiłowany, za którym podąża i którego słucha i jemu wierzy.
I to była Maria Magdalena, czy było więcej tych kobiet?
Tak, było więcej, bo wiemy w tych relacjach o kobietach, które razem z Marią Magdaleną, bo wiadomo, że tu Jan troszeczkę idealizuje Marię Magdaleną, tylko pokazuje jako jedyną niewiastę, która spotkała wpierw Jezusa, ale ewangeliści synoptyczni, czyli Marek, Mateusz i Łukasz, pokazują też inne kobiety. Wśród Marii, między innymi pokazuje również Marię, matkę Jakuba i Salomę, a święty Łukasz dodaje jeszcze Joannę. Kobiety, które były u grobu, podążają do apostołów, bo wiemy, że wpierw spotykają anioła, jak podaje ewangelista Marek, lub jak święty Łukasz podaje dwóch mężczyzn w bieli, można powiedzieć o takich szatach jaśniejących promieniami, i one podążają do apostołów, aby ogłosić im tą wieść, którą aniołowie im przekazali. I kiedy są w drodze do apostołów, wówczas spotykają samego Jezusa.
Ksiądz Jan Krupka, rzecznik Kurii Diecezji Łomżyńskiej, jest gościem moim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiemy, że Jezus najpierw objawił się kobietom, dopiero później swoim uczniom. I chciałbym skupić się właśnie na uczniach, na innych świadkach zmartwychwstania. Uczniowie Jezusa nie zasłużyli, aby być tymi pierwszymi?
Myślę, że to nie chodzi o to, byśmy w takich kategoriach patrzyli, kto miałby być pierwszy czy drugi. Wynika to pewnie trochę i z prostego faktu, że kobiety były pierwsze czasowo, w tym sensie, że one pociągnięte taką ludzką, kobiecą miłością, miłosierdziem, pragnieniem spełnienia dobrego uczynku, chciały pójść do grobu, tam gdzie znajdowało się ciało Jezusa, i dopełnić, uzupełnić to, co nie zostało zrealizowane pod kątem żydowskich przepisów dotyczących chowania ciała, jego namaszczenia. To, co można było zrobić stosunkowo pośpiesznie przed rozpoczęciem szabatu, w piątkowe popołudnie przed wieczorem, zostało pewnie uzupełnione, czy też może inaczej, chciały one uzupełnić to, i dlatego po skończeniu szabatu i po skończeniu nocy, tak jak czas im pozwalał, kiedy świtało już w naszym rozumieniu w niedzielny poranek, udały się do grobu, aby tak jak mówię, z jednej strony uzupełnić to, co właśnie trzeba było, i okazały swoje serce. Natomiast później w kolejności są uczniowie, którzy powiadomieni przez kobiety o tym, że grób był pusty, sami udają się do grobu, aby stwierdzić, że tam nie ma ciała, a później Jezus przychodzi do nich w wieczerniku. I też przychodzi do nich, kiedy podąża dwóch z grona uczniów w stronę Emaus. Również tam spotyka się z nimi i właśnie wyjaśnia im pisma w drodze, a na koniec pozwala siebie rozpoznać w czasie tak zwanego gestu łamania chleba.
A jaka była reakcja uczniów Jezusa na wieści o zmartwychwstaniu? Bo wiemy, że tak niekoniecznie uwierzyli w to.
No ja myślę, że to jest zrozumiałe. Z jednej strony jest radość spotkania się z Panem, pewnie radość gdzieś tam w podświadomości ze spełnienia zapowiedzi, bo Jezus mówił o tym, że będzie skazany, że będzie ukrzyżowany, ale też, że trzeciego dnia powstanie z martwych. Natomiast myślę też, że taki pewien ludzki realizm też zwyciężał, że pewne wątpliwości również się pojawiały i potrzebny był czas, aby oni sami do tej prawdy się jak najbardziej przekonali. Myślę, że też Jezusowi na tym zależało, bo oni później mieli się stać tymi, którzy innym będą głosić, dla innych będą świadkami prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa i będą mogli mówić z całym przekonaniem: On żyje, bo my Go widzieliśmy, my z Nim rozmawialiśmy, my razem z Nim spożywaliśmy posiłek.
A czy ta ludzkie zachowanie, ludzka wątpliwość to jest coś złego?
Myślę, że nie, bo ona dotyczy każdego z nas. Tacy jesteśmy jako ludzie, to znaczy mamy swoje wątpliwości, ale jeśli po ludzku właśnie też szukamy jakiegoś wytłumaczenia, zrozumienia, próbujemy te wątpliwości pokonać, przekonać się, że tak jest rzeczywiście, to człowieka jeszcze bardziej wiara motywuje do tego, by z większym przekonaniem przyjąć prawdę i później głosi się innym.
A co wiemy tak dokładniej o tych objawieniach? Jak Jezus się objawił swoim uczniom po zmartwychwstaniu?
To jest takie pytanie ciekawe. Zwykle tak skrótowo mówimy, że ukazał się swoim uczniom, ale ukazał się właśnie jako zmartwychwstały. To znaczy, nie, z jednej strony objawia się w taki sposób, że mogą go rozpoznać, rozpoznają go, mają to przekonanie, że on jest żywy, widzą ślady męki na rękach, na nogach, przebity bok, te ślady męki pozostają, ale też pojawiają się pewne, w cudzysłowie, różnice, czy też pewne odejście od tego, by zostało to podkreślone, że nie jest to takie po prostu powrócenie do życia tego, które było wcześniej, tak jak w wypadku na przykład Łazarza, czy też tego młodzieńca z Nain, o którym czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. A więc Jezus pojawia się w sposób nagły, wchodzi do zamkniętego pomieszczenia, tak jak to opisuje ewangeliści, mimo tego, że drzwi były zamknięte, on nagle pojawia się pośród nich, nagle także znika z ich obecności. W niektórych momentach nie rozpoznają go. Trudno powiedzieć, czy to jest coś ludzkiego, że na przykład w wypadku, kiedy później się jeszcze też pokazuje nad Jeziorem Galilejskim, nie rozpoznają go uczniowie. Pierwszy rozpoznaje go święty Jan i mówi pozostałym, to jest Pan. Być może to jest kwestia schodzącego słońca, rozjaśniającego się dnia, że jeszcze w tych ciemnościach, czy w tym półmroku jeszcze niewyraźnie da się rozpoznać, że to jest on, a może też i specjalnie Jezus w pewnym momencie, czy do pewnego momentu ukrywa swoją obecność, aby to we właściwym momencie fakt ten się ujawnił, aby można było odpowiednią drogą poprowadzić uczniów, tak jak na przykład w drodze do Emaus. Oni najpierw rozmawiają z Jezusem, nie wiedzą, że to jest on, ale pierwsza jest ta wymiana zdań. Jest to z jednej strony wypowiedzenie ich nadziei, które oni twierdzą nie zostały spełnione. Jezus odpowiadając im, daje im szereg tekstów, argumentów ze Słowa Bożego, pokazując, że to wszystko miało się zrealizować właśnie tak. I dopiero jak oni mają ten jakby bagaż wiadomości przyswojony, on jakby kończąc to wszystko, objawia im siebie, daje im siebie rozpoznać, gdzie to potwierdza ostatecznie to wszystko, co wcześniej słyszeli. A więc z jednej strony są pewne elementy, pewne cechy, które zrównują go jakby. No, to jest ten sam Jezus. Oni potrafią to stwierdzić, że to jest ten Jezus, którego widzieliśmy, z którym wcześniej rozmawialiśmy, którego myśmy widzieli aresztowanego, skazanego i tak dalej, ale jednocześnie widzą, że jest inny, a więc jest tym zmartwychwstałym. To, co teologia niejednokrotnie podkreśla, że Jezus ukazał się w ciele zmartwychwstałym, czy też określane to jest w ciele niecierpiętliwym, że to jest, nie jest to ten sam Jezus, jeżeli chodzi o te fizyczne właściwości, tak jak było to w czasie ziemskiego życia, ale jest to ten Jezus, który przeszedł już do swojej chwały.
Czyli, że jeżeli chodzi o wygląd, to wyglądał trochę inaczej?
Tego w szczegółach nie mamy w tekstach biblijnych. To możemy się chyba bardziej tylko domyślać na tej zasadzie, że mógł wyglądać trochę inaczej, a może po prostu w jakiś sposób swoją tożsamość ukrywał, aby w pewnym momencie móc być rozpoznanym przez tych, którzy go oglądali, aby przeszli od jakąś właściwą w rozumieniu tej Bożej pedagogii drogę przyjęcia tej prawdy o tym, kim on jest, że to on jest pośród nich, że on żyje, że on powstał z martwych.
A są jakieś informacje, ile na przykład razy Jezus objawił się swoim uczniom?
No, próby takie są zrobione, bo problem może polega na tym, że gdybyśmy robili pewne porównanie poszczególnych Ewangelii i tekstów świętego Pawła, bo Paweł również mówi o tych spotkaniach Jezusa, czy też objawieniach Jezusa zmartwychwstałego uczniom, one troszeczkę między sobą się różnią. Próbuję się je troszeczkę zharmonizować, to znaczy ułożyć w jedną całość, bo poszczególni ewangeliści zapewne mając swoje cele przesłania, które chcieli ukazać, czy też materiał, który mieli do swojej dyspozycji, mogło się trochę w tych szczegółach, w tych wybranych momentach różnić, ale jednocześnie no, szereg razy na pewno się ukazywał. Trudno chyba powiedzieć, trudno zrobić taką kalkulację, myślę, matematyczną i chyba nie o to chodzi, żebyśmy tak to robili. Myślę, że bardziej jest to, co niektórzy nawet analizując teksty biblijne mówią o tym, że jest tak zwany kontekst kanoniczny. Poszczególne objawienia, poszczególne zjawienia, tak jak i przypowieści, tak jak i relacje o cudach działanych przez Jezusa, one są w konkretnym kontekście, w konkretnej Ewangelii i kiedy czytamy po prostu tę czy tę relację, ten konkretny tekst analizujemy, rozważamy i go komentujemy.
To mówi ksiądz o tym, o tych dokładnych liczbach, że nie da się tak tego określić. A czy wiemy, ilu osobom na przykład się Jezus objawił? Czy to też trudno jest stwierdzić na podstawie tego, co mamy w Piśmie Świętym?
Pewnie to jest podobna sytuacja, bo z tych spotkań z Jezusem zmartwychwstałym wiadomo jest, znamy ten epizod, chociażby kiedy Jezus ukazuje się uczniom wieczerniku. Mowa jest o tym, że są wszyscy poza Tomaszem, no i poza Judaszem, który już, prawda, nie żył w tym momencie, więc byłoby ich 10. Później Jezus po 8 dniach ukazuje się, przychodzi drugi raz, Tomasz jest razem z nimi, więc byłoby 11. Można by, jakbyśmy chcieli tak bardzo szczegółowo liczyć. Opis ten zjawienia się nad Jeziorem Galilejskim przy tym cudownym połowie ryb, to jest Ewangelia Jana, 21 rozdział. Tam jest mowa o tym, że chyba było 7 jest podanych, ale chyba 4 jest podanych z imienia i plus 2 uczniów, bardziej tak ogólnie stwierdzonych, że jeszcze 2 uczniów tam było. Nie? Święty Paweł, wspomniałem właśnie o tym, warto zauważyć to, Święty Paweł w liście do Koryntian na przykład mówi o zjawieniach się Jezusa po zmartwychwstaniu i mówi, że ukazał się więcej niż 500 braciom jednocześnie. To jest ciekawe stwierdzenie, bo tego akurat opisu nie mamy, nie mamy w Ewangeliach, ale nie mamy podstaw, by podważać prawdziwości tego faktu. Myślę, że bardziej tutaj Paweł daje nam ciekawe spostrzeżenie, bo mówi, wtedy, kiedy list do Koryntian był pisany, a więc to są lata 50., gdzieś tam byśmy powiedzieli ze 20 kilka lat po zmartwychwstaniu, i mówi, to, że się ukazał, to jest jedna rzecz, ale mówi, większość z nich żyje dotąd, niektórzy pomarli. A więc daje też jakby do zrozumienia, że jeśli nie wierzycie mojemu słowu, możecie zapytać się tych ludzi. Większość z nich żyje, a więc jeszcze jest niemałe grono tych, którzy Jezusa zmartwychwstałego widzieli. Możecie to z nimi weryfikować, możecie z nimi podjąć debatę, odwołując się do tego, że oni tego spotkania doświadczyli w swoim życiu. Ale myślę, że bardziej istotne jest to, jeszcze byśmy powiedzieli z perspektywy Kościoła, bo mówimy o tym, żyjąc w XXI wieku, bo my już, jakby nie było, nie mamy tej możliwości zobaczenia Jezusa, tak jak ci, którzy to mogli uczynić w tych pierwszych dniach czy pierwszych tygodniach po zmartwychwstaniu, ale opierając się na świadectwie Kościoła, możemy powiedzieć, my też stajemy się tymi, którzy wierzą w tę prawdę. Pan zmartwychwstał, widzieli go uczniowie, tę prawdę przekazali dalej. My, jako kolejne pokolenie chrześcijan, uczniów Jezusa, prawdę o Jego zwycięstwie, o Jego zmartwychwstaniu przyjęliśmy i stajemy się tego świadkami.
Ksiądz Wojciech Chudzik, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, jest naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, mówiliśmy już o kobietach, które jako pierwsze były świadkami zmartwychwstania Jezusa, o apostołach. Na koniec chciałbym zatrzymać się jednak chwilę dłużej przy jednym. Mianowicie chodzi mi o apostoła Tomasza, bowiem powstał nawet frazeologizm niewierny Tomasz. Więc jak to było, proszę księdza, z tą niewiernością Tomasza?
Generalnie, jak Pan Jezus miał pretensje do apostołów, to zazwyczaj miał do nich pretensje o wiarę. Jakże wam brak wiary, raz i drugi to powtarzał. No i to nie do Tomasza to wcale mówił, a właśnie z nim się związało to powiedzenie niewierny Tomasz, pewnie dlatego, że po zmartwychwstaniu on jako jedyny miał taką odwagę, żeby przyznać się do tych braków swojej wiary. To tak negatywnie używa się tego sformułowania niewierny Tomasz, ale widzimy, że właśnie Pan Jezus wcale się na niego nie obraził za to, że on tak powiedział. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Tylko właśnie przeciwnie, w odpowiedzi na to jego wyznanie, moglibyśmy powiedzieć w odpowiedzi na tę jego spowiedź, przyszedł i powiedział, no to dotykaj Tomaszu. Jeśli tego potrzebujesz, żeby uwierzyć, no to ja ci na to pozwalam. Więc właśnie sformułowanie tak, jak pierwszy raz je słyszymy, to może nam się wydawać negatywne, ale ta lekcja, którą daje nam Tomasz, myślę, jest pozytywna, żeby nie udawać przed Panem Bogiem, nie zakładać różnych masek, ale właśnie tak szczerze stawać w prawdzie. To jest w ogóle Ewangelia, którą będziemy czytać po Wielkanocy w Niedzielę Miłosierdzia, akurat właśnie w Niedzielę Miłosierdzia. Żeby Pan Bóg mógł nad nami rozlać swoje miłosierdzie, to potrzebne jest pokazanie mu jakiejś swojej słabości, czy jakiejś moralnej słabości, czy takiej słabości jakiejś duchowej. No i tego przykładem jest i zachętą w zasadzie też nie tyle do niewiary, co do szczerości jest święty Tomasz.
No właśnie, czyli my nie powinniśmy odbierać go negatywnie, tylko bardziej powinniśmy patrzeć na to pod względem ludzkim, że to było bardzo ludzkie zachowanie.
Bardzo ludzkie i papież Grzegorz nawet powiedział, że więcej nam jest pomocą niewiara świętego Tomasza niż wiara pozostałych apostołów, nawet właśnie coś takiego powiedział papież. Tak, to punktem wyjścia do budowania relacji z Panem Bogiem to jest właśnie takie stawanie w prawdzie. I jasne, że Pan Jezus prowadzi nas ku wierze, chce budować naszą wiarę, chce, żeby ta wiara nie potrzebowała takich ludzkich podpórek w postaci dowodów. Jak się możemy obejść bez wkładania palca w rany Pana Jezusa, to super, ale jeśli tej wiary nam brakuje, jeśli czegoś więcej potrzebujemy, to trzeba jasno o tym Panu Bogu mówić. Nie czuć się skrępowanym, nie chcieć być lepszym niż się jest. To jest takie ważne.
Czyli apostoł Tomasz mówił w zasadzie to, co myślał, jako powiedzmy jeden z nielicznych z tej grupy apostołów, tak? Bo reszta też miała wątpliwości, ale tego tak nie wyrażała.
No trudno tam zdiagnozować, jakie były serca tych pozostałych apostołów wtedy, kiedy Pan Jezus przed nimi stanął, ale na pewno w ciągu tych 3 lat wędrówki z Panem Jezusem wiele razy Pan Jezus im wytykał brak ich wiary. I jak to było w tym momencie, trudno powiedzieć, czy wierzyli, czy wątpili, czy mieli jakieś tam właśnie wątpliwości. Tomasz właśnie miał odwagę. Nie miał wiary, ale miał odwagę, żeby wyrazić właśnie ten swój brak, jakoś tak obnażyć się. Dokonać spowiedzi publicznej właśnie.
I to też nie było potępione przez Jezusa, że ty niewierny, nie wierzyłeś, musiałeś dotknąć i teraz wskazuje cię na wygnanie.
No oczywiście, że nie. Z jednej strony Pan Jezus jak tydzień później staje przed Tomaszem, to mówi błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ale do Tomasza przychodzi z lekarstwem. Właśnie czasami może byśmy chcieli wyglądać we własnych oczach, czy w czyichś oczach wyglądać lepiej, niż rzeczywiście wyglądamy. A Tomasz był wolny od tego. To, co mam, to ci daję, a to, czego nie mam, to też przed tobą wyrażam. I przed wami też właśnie to wyrażam.
Czy to zwątpienie doprowadziło do umocnienia w wierze Tomasza?
Właśnie Tomasz wyraził swoje braki, Pan Jezus przyszedł z lekarstwem, no i ostateczny wynik był taki, że Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój, więc to właśnie wszystko, moglibyśmy powiedzieć, skończyło się happy endem.
Możemy też mówić, tak idąc troszeczkę dalej, że ten apostoł Tomasz, ten niewierny Tomasz, to jest taki symbol człowieka myślącego, nazwijmy to racjonalnie, że jednak musi, jak naukowiec, musi zbadać, dotknąć, zobaczyć i dopiero wtedy powie, że tak faktycznie było.
Prawdziwa wiara jakby dowodów nie potrzebuje, ale czasami te dowody mogą nas podprowadzać do wiary. No na pewno dla takich ludzi, którzy chcą coś sprawdzić i dotknąć, też jest miejsce przy sercu Pana Jezusa. I widzimy, że gotów jest na to pozwalać. Wiara przekracza wszelkie ludzkie argumenty, ale jest racjonalna, więc także ludzie, dla których rozum jest czymś ważnym, no, mają miejsce przy boku Pana Jezusa.
Tuż tak kończąc ten nasz materiał o świadkach zmartwychwstania Jezusa, to możemy powiedzieć, że jeżeli mamy swoje jakieś tam wątpliwości, to żeby być odważnym i przyznać się do tego.
Jak najbardziej. Właśnie ze wszystkimi dolegliwościami fizycznymi, z brakami fizycznymi, z niedociągnięciami moralnymi i z brakami duchowymi jest miejsce przy Jezusie i z tym trzeba do Jezusa przychodzić. Czy ten trąd dotyka naszego ciała, czy naszej duszy, to warto przynosić go do Jezusa.